A tym Polakiem, Polką, z którą będziemy rozmawiać, jest pani Agata Polińska. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Poszerzamy horyzonty, czyli jak wiedza pomaga wygrać z rakiem. Pani Agato, pani wygrała? Tak mogę powiedzieć?
Mam taką nadzieję i na razie wszystko na to wskazuje, aczkolwiek ta choroba tym się charakteryzuje, że nigdy nic nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy faktycznie w badaniach obrazowych jest czysto, więc jestem parę lat już do przodu tak czy siak, więc te lata na pewno wygrałam.
No tak, poszerzamy horyzonty. To her mogłoby się wydawać, że to taki angielski odnośnik, że to o nią chodzi, o kobietę, o pacjentkę, ale jeszcze z czegoś innego wynika.
Tak.
To przekręcenie słowa horyzonty na horyzonty.
To przekręcenie tak naprawdę nawiązuje do receptora HER2, a właściwie do całej rodziny receptorów HER, którymi to są to receptory, których nadekspresję można wykryć w mniej więcej 20% przypadków raka piersi. Ta nadekspresja receptora, proszę sobie wyobrazić, że na powierzchni komórki są takie receptory właśnie, które dają sygnał do mnożenia się komórki. Jeżeli tych receptorów jest za dużo albo one jakoś tam nieprawidłowo działają, to tych sygnałów jest wysyłane bardzo dużo i w związku z tym te komórki się bardzo szybko mnożą i faktycznie ten typ raka jest typem dynamicznym, to znaczy jeżeli porównamy różne typy raka piersi, to ten możemy uznać za jeden z bardziej dynamicznych, czyli szybko postępujących raków.
Natomiast, Tak kiedyś było.
No właśnie. Znaczy, on dalej szybko postępuje, natomiast są w tej chwili dosyć ciekawe i nowoczesne leki, które właśnie blokują te receptory HER2 i kampania Poszerzamy Horyzonty ma na celu tak naprawdę nakłonienie, zachęcenie pacjentek z rakiem piersi do tego, żeby się jak najwięcej o tym swoim raku dowiedziały. Między innymi, żeby się dowiedziały, czy ten rak na przykład ma te receptory HER2 nadaktywne. Taka wiedza pozwala dobrać odpowiednie leczenie, które nie jest leczeniem standardowym. W tej chwili chemioterapia celowana właśnie w ten receptor jest dostępna tylko w programach lekowych. Nie wszystkie szpitale mają podpisaną umowę z NFZ-em na leczenie w tych programach lekowych. W związku z tym nie w każdym szpitalu pacjentka zostanie jakby do tego programu włączona. Ona musi wiedzieć, że ma taki typ raka i poszukiwać tak naprawdę miejsca, gdzie mogłaby być leczona również w trybie właśnie programu lekowego.
No tak, bo taką od razu miałem wątpliwość, czy to pacjentka powinna wiedzieć, czy może lekarze powinni wiedzieć, no ale zakładamy, że lekarze wiedzą, prawda?
Zakładamy, że lekarze wiedzą, natomiast musimy przyjąć, że lekarze są różni, są tylko ludźmi, czasem są bardzo zajęci, czasem im nie przyjdzie do głowy, czasem ich boli głowa, tak? No, jak każdy człowiek może o czymś zapomnieć, może o czymś nie pomyśleć i tak dalej. I ta kampania, ona, jeśli ktoś zajrzy na stronę www.horyzonty.pl, zobaczy, że tam jest taka metafora, która przyrównuje leczenie raka do pokonywania trudności, z którymi mierzą się sportowcy. Że do zwycięstwa jest potrzebna strategia, potrzebny jest dobry trener, właśnie lekarz, że potrzebna jest determinacja, wytrwałość i też wiedza o naszym przeciwniku na przykład. I myślę sobie, że to, że mamy jakiegoś trenera, nie oznacza, że powinniśmy na niego złożyć całą odpowiedzialność za wygraną, tak? Jeżeli jestem zawodnikiem i moim zadaniem jest pokonać przeciwnika w szermierce. To czy ja złożę całą odpowiedzialność za moją wygraną na trenera mojego? Nie, no muszę ja się uczyć, jak ten przeciwnik działa, jakie ma mechanizmy, gdzie on mnie będzie tą szpadą dźgał, żeby wiedzieć, jak reagować na to wszystko.
Tak, z takich sportowych skojarzeń, to jak myślę o trenerach naszej reprezentacji Orłów, to oni z reguły się usprawiedliwiają w drugą stronę. Przegraliśmy, bo ci zawodnicy moje założenia słabo wypełniali. No to już w przypadku naszych porównań do sytuacji onkologicznych nie wytrzymuje.
Ja mówię, rozumiem, że tylko ludzie są ludźmi i zarówno pacjenci, jak i lekarze jakby powinni po prostu aktywnie brać udział w procesie leczenia. Myślę, że taki układ jest najlepszy.
Pani Agato, w pani przypadku ta wiedza pomogła?
Uratowała mi jak na razie życie.
A lekarze nie wiedzieli, że z tymi receptorami na przykład to jest pani przypadek i
wiedzieli,
że można leczyć?
Wiedzieli. Ja miałam zdiagnozowany właśnie ten typ raka od początku. Natomiast w momencie, kiedy ja się zaczęłam leczyć, to był 2007 rok, te leki celowane nie były jeszcze dostępne w programach lekowych, były dostępne tylko w trybie chemioterapii niestandardowej. I żeby je dostać, to trzeba było o to zawalczyć, szczególnie, że pierwsze odpowiedzi, jakie otrzymywałam od lekarzy, były takie, że NFZ tego nie zrefunduje. No, mi się w końcu udało ten NFZ jakoś, a właściwie nie mi, tylko mojemu starszemu bratu, przekonać do tego, że to ma sens i że w moim przypadku to jest faktycznie no, wskazane leczenie, które może mi uratować życie. Później drugi typ leków, ponieważ już wiedzieliśmy, że w ramach NFZ-u nie mamy na szans go otrzymać, przywieźliśmy ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili ten lek już jest dostępny i to jest tak, że pewne leki wchodzą za granicą, FDA amerykański akceptuje, potem EMA europejski akceptuje, a u nas ten proces jeszcze trochę trwa, czasami nawet nie trochę, tylko całkiem długo, zanim lek wejdzie do trybu refundacji, w jakimkolwiek jakby schemacie refundacji. I to był właśnie taki przypadek, że były już badania kliniczne, były wyniki tych badań klinicznych. Myśmy wiedzieli, że w moim przypadku to może pomóc. Natomiast ten lek był nierefundowany, ten drugi z celowanych leków, który ja na sobie wytestowałam, zastosowałam. I ja go przywiozłam ze Stanów. W tej chwili jestem już nim leczona tutaj w Polsce. Teraz się pojawił jeszcze trzeci lek, który też jest celowany w ten receptor HER2. I on również jest nierefundowany na razie przez NFZ. Natomiast no, mamy nadzieję, że wkrótce ta sytuacja się zmieni. Warto wiedzieć, że jest taka w ogóle możliwość, bo niektórzy mogą albo mieć środki na to, żeby sobie pozwolić i kupić takie leki, a jeżeli takich możliwości nie mają, to mogą się zwrócić do fundacji. Ja między innymi prowadzę fundację, która się zajmuje zbieraniem pieniędzy na leczenie nierefundowane przez NFZ. To jest Fundacja Alivia. Jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to może się do nas zgłosić.
Fundacja onkologiczna osób młodych.
Tak.
To tylko młodzi chcą walczyć?
Nie. Młodym uznajemy, za młodego uznajemy każdego, kto chce jeszcze trochę pożyć i ma siłę o to życie zawalczyć.
No dobrze, a co jest jeszcze ważne? Bo na razie to mówimy o wiedzy i o leku, który, czy o lekach, bo to trzy leki.
Ważne, żeby poznać tą swoją chorobę i ten swój przypadek. Ja nie namawiam do studiowania onkologii, bo to jest faktycznie skomplikowana i dosyć szeroka dziedzina. Natomiast namawiam do tego, żeby się zapoznać z tym, co się dzieje w naszym organizmie, jak ten nasz rak działa, co oznaczają te wszystkie tajemnicze skróty i zwroty napisane na naszej histopatologii, co oznaczają sformułowania na różnych wynikach badań, jakie opcje leczenia można podjąć, jak ten typ, który nam się przytrafił, właśnie się leczy. Ja myślę, że im bardziej jesteśmy, im więcej wiemy o tym, co nas czeka, jakie mamy możliwości, jakie mamy opcje, tym lepiej jesteśmy przygotowani do tego, co nas spotka w trakcie leczenia. I to daje siłę. Mi to wiedza dawała takie może złudne, ale poczucie kontroli nad tym wszystkim. Poczucie, że ja mam jakiś wpływ na to moje leczenie, że jakby ode mnie tutaj też coś zależy.
A trzeba wejść w spory z systemem?
No czasami faktycznie nie jest łatwo, tak. Faktycznie czasami zarówno... tak, trzeba wejść z systemem w kłótnię albo mieć duże zasoby finansowe. To tak wygląda. System nie sprzyja, szczególnie w sytuacjach, kiedy się właśnie chce skorzystać z takich bardzo nowych leków. Mamy nawet taką ustawę, która mówi o tym, że w trybie chemioterapii niestandardowej, a w takim trybie były te leki jeszcze do poprzedniej ustawy refundacyjnej dostępne, natomiast właśnie jest taki zapis, który mówi, że w trybie chemioterapii niestandardowej nie może być przepisany żaden lek, który został zarejestrowany w Polsce po 2011 roku. Co oznacza, że po prostu w sposób systemowy polscy pacjenci są odcięci od możliwości leczenia lekami, które są już zatwierdzone przez instytucje zajmujące się takimi akceptacjami na rynek zarówno w Stanach, jak i w Europie.
No właśnie, wrócę do tego motywu, bo pani mówi, że pani przyjmuje lek, to trochę jest pani świnką morską, mimo że taka agenda amerykańska i ta europejska lek zatwierdza do użytku. W Polsce trwają badania kliniczne. Jest trochę strachu, takiego poczucia, że jednak eksperymentuję na sobie, że jestem troszeczkę taką świnką morską do eksperymentów. Czy też w sytuacji, kiedy to jest nowotwór, to w ogóle nie jest kategoria.
No właśnie, ja myślę, że to jest indywidualna kwestia i każdy się będzie z tym czuł inaczej. Natomiast w moim przypadku to było tak, że ja wiedziałam, że mam bardzo dynamiczny typ raka, że jeżeli on się pojawi i będzie silniejszy niż te leki, które mu którymi go zaleje, że tak powiem, to mam przed sobą nie więcej niż 3 lata życia. I jakby nie miałam wiele do stracenia, tak naprawdę. To był trochę taki wóz albo przewóz. Ja miałam świadomość, że idę drogą, która może się skończyć nagłą niewydolnością wątroby, nagłą niewydolnością nerek, nagłą niewydolnością serca. Jakby miałam tego świadomość, że akurat moje leczenie tak przebiegało. Natomiast to jest tak, że teraz jest już 6 lat później i te leki, które ja na sobie trochę testowałam, to w tej chwili już o nich dużo więcej wiadomo. Zostały przeprowadzonych wiele kolejnych badań na ten temat, które mają już wyniki i no, każda następna osoba, myślę, że nie musi się już czuć tą świnką, ponieważ no, był cały zastęp ludzi, który był wcześniej tymi świnkami i przetestował i to faktycznie działa.
No tak, o śwince morskiej mówi pani z uśmiechem. No dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, ale poszerzamy horyzonty. Tutaj bardzo dużo kobiet, ale takich aktywnych, wręcz sportsmenek, weszło w akcję na zasadzie ambasadorek, tak?
Tak, tak, faktycznie wspiera nas wielu...
Celowy wybór, żeby to były takie aktywne panie, które tak, z tym się kojarzą, z wysiłkiem, tak, z osiąganiem celów
tak,
trudnych?
Tak, chcieliśmy no, poprosić o pomoc te osoby, które z jednej strony no, są pewnymi wzorcami osobowościowymi dla nas, Polaków. Jesteśmy z nich dumni, cieszymy się ich sukcesami. Po to właśnie, żeby zmobilizować pacjentki, które czasami naprawdę mają już mało tych sił i są zrezygnowane i są zagubione, czują się niepewnie w tej sytuacji. To naprawdę jest bardzo trudny czas, kiedy się człowiek dowiaduje o tej diagnozie i no, niełatwo jest zebrać się w sobie i jeszcze czytać na ten temat, patrzeć, jakie są wyniki takiego schematu i takiego schematu, bo czytając te wyniki, my czytamy, ile my mamy statystycznie, jaką my mamy długość życia. To jest oczywiście tylko statystyka i trzeba o tym pamiętać. W tych badaniach są zazwyczaj podane mediany, czyli tak zwane średnie. Jednemu bardzo krótko się udało przeżyć, ale drugiemu bardzo długo. No, i z tego
to,
się...
to nie jest taka średnia, to jest taka linia, gdzie 50% jest powyżej tej linii przypadków, a 50% poniżej dokładnie w tym miejscu.
No to
mediana... Statystyka o medianie mówię.
No tak, no w każdym razie chcę tylko powiedzieć, że te informacje po prostu też nie są zafiksowaną informacją o długości życia i nikt takiej informacji dla nikogo tak naprawdę, dla żadnego pacjenta trudno przewidzieć, jaki to będzie okres. Można patrzeć właśnie z grubsza, natomiast każdy jest indywidualny. Ja pomimo, że właśnie moje prognozy były bardzo kiepskie, to dzisiaj to już myślę, że mija 6. rok i jestem cała i zdrowa na dzień dzisiejszy, to znaczy tak mogę powiedzieć.
Proszę Państwa, to mówi Agata Polińska, a my rozmawiamy o kampanii Poszerzamy Horyzonty i będziemy o tym za chwilę rozmawiać w dalszym ciągu.
Wieczorny Polaków rozmowy.
A to jest wieczorna Polaków rozmowa z Polką, bo przypomnę, że Agata Polińska, niegdyś pacjentka, osoba, która wygrała z nowotworem, a teraz... działa, zawiaduje Fundacją Alivia. Opowiada nam w ogóle o tym, jak wiedza pomaga wygrywać z nowotworem, wygrywać z rakiem, no bo przypomnę, że na okoliczność kampanii Poszerzamy Horyzonty spotykamy się i ta nasza rozmowa ma miejsce. Ale ja chciałem zapytać zupełnie jeszcze inną rzecz, no bo jest taki moment, kiedy człowiek się dowiaduje o tym, że ma raka, że jest chory onkologicznie, że ma nowotwór. No i co wtedy następuje? Jakie są kolejne etapy przyjmowania w ogóle takiej informacji do świadomości?
Myślę, że kurczę, to też jest
pewnie
indywidualna...
Pewnie nie jest typowa, ale w pani przypadku,
tak, indywidualna
Agata.
Sprawa. Natomiast w moim przypadku, no... Klasycznie najpierw dosyć potężna rozpacz i taki szok właściwie. Ja się czułam jak taka sarna, która stoi przed jadącym samochodem, oślepiona tymi światłami i która po prostu nie wie za bardzo, w którą stronę się ruszyć. Dużym wsparciem tutaj był mój brat i on jakby przejął management tego projektu pod tytułem
Zdrowie.
Leczenie. Tak. I on bardzo szybko zaczął właśnie zdobywać wiedzę. On jako pierwszy się ogarnął, że tak powiem, z tego szoku. Ja dopiero po jakimś czasie myślę, że się oswoiłam z tym, że jednak no, mam tego raka, to nie jest pomyłka i czeka mnie dużo nieprzyjemności i teraz dobrze by było wiedzieć, jakie to będą nieprzyjemności i co mnie czeka i czy na pewno wybrałam najkorzystniejsze z tych nieprzyjemności, tak? Czyli czy schemat chemiczny, który będę przyjmować, to jest faktycznie schemat, który daje mi największą szansę, że wyzdrowieję, czy operacja, którą wykonam, to będzie operacja, która mi daje największą szansę na przeżycie, a jednocześnie najmniej mnie uszkodzi, tak? I ja te wszystkie rzeczy po kolei sprawdzałam. Nie sama, właśnie pomagał mi w tym mój starszy brat. Mało tego, wyjechaliśmy również na kilka konsultacji za granicę. Pojechaliśmy do Mediolanu, pojechaliśmy do Londynu i pojechaliśmy do Stanów. I różne takie nasze hipotezy jakby właśnie sprawdzaliśmy z lekarzami jednak mimo wszystko, bo oni mają doświadczenie. My żeśmy mogli różne rzeczy wyczytać z tych artykułów, natomiast no, to, czego nie mogliśmy mieć, to to właśnie doświadczenie, które mają po prostu praktycy. I co z tego, że ja na przykład czytałam o jakimś rodzaju operacji, kiedy potem nie mogłam znaleźć w Polsce chirurga, który by taką operację potrafił wykonać. To można sobie czytać o takich operacjach, natomiast to się w żaden sposób potem nie przekłada. Ale w końcu też udało mi się znaleźć chirurga, który okazało się, że zrobi taki rodzaj operacji, o jaki mi chodziło.
A to w ogóle wygląda, jakby pani zarządzała swoją chorobą.
Trochę tak było. To znaczy, ja się faktycznie leczyłam w różnych miejscach, bo ja się leczyłam i w Warszawie, i w Gdańsku, i w Poznaniu. Do tego właśnie jeszcze konsultowałam to wszystko za granicą. I faktycznie było tak, że no... Mieliśmy pewne pomysły, jaki powinien być kolejny krok. I myśmy się starali tego raka jakby wyprzedzić, to znaczy wiedzieć już, co powinno być przygotowane na wypadek, gdyby się okazało, że nie jest dobrze. I faktycznie tak było, że w momencie, kiedy mi ten rak wrócił, bo ja miałam wznowę, to myśmy już byli przygotowani, myśmy mieli leki przywiezione i w połączeniu z tymi dostępnymi w ramach NFZ-u taki miks spowodował remisję całkowitą, która była wynikiem spektakularnym. To znaczy faktycznie szanse na to, że będzie to remisja całkowita, były bardzo niewielkie. I to, że się to udało i że się utrzymało też, że się udało utrzymać ten stan po dzień dzisiejszy, myślę, że to jest ogromny sukces. Jest to oczywiście sukces również moich lekarzy, którzy się podjęli tego i jakby odważyli się na właśnie takie no, niestandardowe podejście i leczenie takie poza schematem, bo się zgodzili na to, żebym oprócz leków, które są przyznane w ramach NFZ-u, brała lek, który kupowałam na własną rękę. I to połączenie faktycznie no, super zadziałało.
Czyli to tak, że oni jednak wiedzieli, co pani
nie,
robi.
Nie, oczywiście, że tak. Bez konsultacji lekarskiej w ogóle nie należy niczego testować na sobie, bo to są zbyt poważne leki. To nie są witaminy, to nie są... Z witaminami można sobie krzywdę zrobić, a co dopiero lekami onkologicznymi. To absolutnie musi być pod kontrolą i prowadzeniem lekarza.
Pani podkreśla rolę brata w tych wszystkich przypadkach. Nawet pani mówi, że jak była wznowa, to myśmy byli do tego gotowi.
No tak, tak byliśmy takim teamem faktycznie chory, dwuosobowym.
No tak, ale...
On był chory z nerwów o mnie.
Ale to świadczy o tym, że no to taki rzeczywiście team, tak jak pani mówi, pracował nad zagadnieniem i wygrał.
Tak.
Tylko ja się zastanawiam, no ale ilu, czy ile chorych w przypadku raka piersi, no to ile kobiet może działać w takim teamie tak naprawdę? Ile jest pozostawionych sobie? No muszą się nagle uporać. To nie jest tak łatwo. Też nie zawsze się od tych najbliższych dostaje
to prawda,
wsparcie, prawda?
To prawda, ale jeżeli pacjentkom brakuje informacji, czy pacjentom brakuje im wsparcia, zapraszamy, mamy program, który się nazywa Czerwona Skrzynka. Można do nas napisać maila, można zadzwonić i się nagrać właśnie. U nas jest taki system nagrywania wiadomości. My zawsze odzwaniamy, zawsze się kontaktujemy i staramy się wspólnie rozwiązywać różne problemy, przed którymi stają pacjenci. Czasem to są bieżące po prostu sprawy. My mamy te 6 lat doświadczenia i chętnie się nim dzielimy i czasami naprawdę znamy po prostu pewne rozwiązania już od razu.
Do którego urzędnika musi w NFZ się trafić podanie?
No, albo jakie pismo trzeba napisać, do kogo i tak dalej.
Na co
i tak
się dalej. Powołać, na jakie
albo
paragrafy?
Gdzie można, tak, na jakie paragrafy się powołać, albo gdzie można znaleźć spis badań klinicznych, które są aktualnie prowadzone, jakie są właśnie programy lekowe, które szpitale prowadzą leczenie programami lekowymi. Tych wszystkich rzeczy można się u nas dowiedzieć. Jak szukać informacji, bo tego też to się staramy przekazywać pacjentom. Jakby takie nasze sposoby, na przykład taki sposób, który myśmy wynaleźli, jak trafić do dobrych specjalistów od danego tematu. Należy szukać na ten temat publikacji naukowych, a następnie patrzeć, kto je napisał. Bo ci, którzy piszą publikacje naukowe, to są faktycznie specjaliści w danej materii. Więc takie różne podpowiedzi.
Naukowców się rozlicza z ilości publikacji.
No, rozlicza się oczywiście.
Oczywiście. Tylko pani Agato, bo ja myślałem, że trafię w taki punkt, jak to jest, że człowieka powala jakaś wiadomość, a jak to się dzieje, że on potem jednak wstaje i usiłuje walczyć, że taki moment, w którym to się dzieje, chciałem wychwycić. To się okazuje, że pani miała jednak mocne oparcie i chyba pani w ogóle jest dosyć silna i tak łatwo się nie poddaje. No, po takiej historii to już to wiemy, na pewno.
To jest tak, że no jak
ale
każdy
jest taki
człowiek...
Moment?
Jest, oczywiście, że to znaczy... Ja myślę, że bardzo dużo zależy od naszego myślenia i od tego, czy wierzymy, że po pierwsze leczenie może nam pomóc, czy też wydłużyć życie, czy też w ogóle wyleczyć chorobę, bo można leczyć się jakby mając na celu albo przedłużenie życia, albo wyleczenie choroby. Niezależnie od tego, jakby musimy być po pierwsze, jakby musimy być przekonani, że to leczenie ma sens, tak? Żeby w ogóle podjąć to leczenie. Dwa, myślę, że musimy lubić swoje życie i to jest takim motorem napędowym, żeby o nie walczyć. Myślę też, że właśnie bliscy. Ja miałam największy problem, jaki miałam, to, że ściskało mnie w sercu i w gardle, jak myślałam o tym, że jak ja umrę, to zostanie mój brat i moja mama, którzy będą po prostu w czarnej rozpaczy. I sam fakt, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają, bardzo mnie mobilizował, bo wiedziałam, że oni się strasznie o mnie martwią i że muszę zrobić wszystko, żeby im ich jakoś ocalić z tego zmartwienia i cierpienia w razie mojej ewentualnej śmierci, tak? Bo no, to z tą śmiercią trochę tak jest, że no nie wiemy, jak tam tym, którzy umierają. Myślę, że sam moment śmierci to jest trudna chwila i w różny się sposób przez nią przechodzi. Natomiast co jest potem, nie wiemy, ale wiemy, co jest z tymi, którzy tu zostają. To jest ten dramat, który się rozgrywa. Ten dramat się rozgrywa nie dla tego, który umarł, tylko dla tych, którzy zostali. W związku z tym myślę, że to zresztą słyszę od wielu pacjentów, że oni żyją, bo mają dzieci, które kochają i dla nich muszą żyć, bo mają partnerów, bo mają rodziców, bo mają po prostu ludzi, którzy kochają. Miłość to jest to, co myślę, że powoduje, że życie jest warte życia.
No dobrze, no o tym z uśmiechem mówić po fakcie. Będą pewnie w całej tej akcji jakieś ważne wydarzenia, takie zdarzenia, które przyciągają uwagę. Co to będzie?
Mówi pan o kampanii?
No poszerzamy horyzonty.
No już ruszyła strona www.horyzonty.pl, na której zarówno można zdobyć trochę wiedzy na temat raka piersi i jego typów, ale można też popatrzeć właśnie, jak różni znakomici polscy sportowcy zagrzewają do walki o zdrowie, jak mobilizują, jak starają się przekazać swoje dobre rady, jak tą siłę znaleźć i skąd ją wziąć, kiedy wydaje się, że już po prostu worek jest pusty z energią, kiedy baterie się wyczerpały. Odbyła się już konferencja prasowa, którą również nasi ambasadorowie zaszczycili. Czy jeszcze coś planujemy? Kurczę, już jest taka godzina, że...
Nie, no dobrze, bo tak sobie myślę, że ktoś nas słucha, ktoś słyszy to, co pani opowiada. Być może będzie więcej zwracał uwagi na to, co będzie się działo przez ten najbliższy czas trwania tej kampanii. No, już wiemy, gdzie szukać informacji, gdyby kogoś to rzeczywiście osobiście dotyczyło.
Prawda? Tak, myślę, że warto zajrzeć na tą stronę i się zapoznać z tymi przygotowanymi specjalnie z myślą właśnie o pacjentkach z rakiem piersi materiałami.
No dobrze, to ja w takim razie, jak już późna pora, pani Agato, to ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Parę takich rzeczy pani powiedziała, że pozazdrościć. Mimo, że to ciężkie doświadczenie, to pozazdrościć takiego oparcia chociażby w bliskich, to zawsze warto usłyszeć, że są takie relacje po prostu.
Cieszę się, dziękuję bardzo.
Agata Polińska, pacjentka, która wygrała z nowotworem, a teraz jej fundacja Livia prowadzi kampanię Poszerzamy Horyzonty.
Razem z Amazonkami.
Razem z Amazonkami, oczywiście. Była naszym gościem. No cóż, zatem wypatrujemy informacji na temat horyzontów, jak się cała rzecz rozwija i polecamy Państwa czułej pamięci po prostu wszystkie te wydarzenia. Dziękuję Pani Agato.
Dziękuję.
My za 11 minut mamy 23. Jeszcze do usłyszenia nie mówimy.